Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Klarecki. W poprzednim odcinku opowiadałem o terrorze, o sposobie rabowania Ochoty i Mokotowa podczas Powstania Warszawskiego, a w tym odcinku opowiem o tej dzielnicy, która poniosła największe straty, o Starówce Warszawskiej, czyli o Starym Mieście. Będąc na Starym Mieście, najczęściej wszyscy, którzy odwiedzają Stare Miasto, mówię o osobach spoza Warszawy, przyjmują szlak od Zamku Królewskiego do Rynku Starego Miasta i omijają bardzo przyjemne, jedno z moich ulubionych miejsc na Starówce. Myślę o ulicy Kanonii, która znajduje się tuż za Katedrą Warszawską. To jest taki trójkątny, niewielki placyk z rozbitym dzwonem na środku. Jest tam też kilka takich pięknych kamieniczek. Jedna z nich jest wyjątkowa, ponieważ opowiada o ciekawej historii niezwykłego człowieka, ale też wspaniałej kolekcji Stanisława Patka. Stanisław Patek był przed wojną ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, posłem w Tokio i w Moskwie, a także ambasadorem w Waszyngtonie. W latach 1936-39 był senatorem nominowanym przez prezydenta. Tuż przed wojną wycofał się z życia politycznego z powodu nieuleczalnej choroby objawiającej się bezwładem nóg. Niestety był przykuty do wózka inwalidzkiego i nie mógł się samodzielnie poruszać. Pomagał jemu kamerdyner Jan Czaja, który podczas okupacji, przez to, że mógł wyprzedawać tę kolekcję Stanisława Patka, dostarczał mu środków do życia i przede wszystkim potrzebnego jedzenia i niezbędnych rzeczy, które były potrzebne do tego, żeby przeżyć ten czas okupacji. W domu Stanisława Patka, w jego kolekcji, dominowały oczywiście militaria z dawnej Rzeczpospolitej, ale również otaczał się jej książkami i różnego rodzaju zbiorami artystycznymi. Miał również malarstwo, przede wszystkim wspaniałe pamiątki związane z jego służbą dyplomatyczną. 1 lutego 1944 roku Armia Krajowa zorganizowała zamach na dowódcę SS Franzę Kutscherę. To wydarzenie spowodowało pewną wizytę oficerów niemieckich, żołnierzy niemieckich w mieszkaniu Stanisława Patka. Chciałem Państwu opowiedzieć, jak wyglądała ta wizyta. Zapytali, dlaczego na polecenie żandarmów nie opuściłem mieszkania. Odpowiedziałem, że mam bezwład nóg i nie mogę poruszać się. W międzyczasie jeden z nich, rozglądając się po mieszkaniu, zobaczył naturalnej wielkości portret Roosevelta i zapytał się, skąd mam portret. Odpowiedziałem, że byłem ambasadorem w Waszyngtonie. Dostałem portret z dedykacją, która jest widoczna. SS-owiec przyjął to oświadczenie milczeniem i przyszedł do następnego pokoju, oglądając zbiory. Zobaczył naturalnej wielkości portret cesarza japońskiego Hirohito z dedykacją. Ambasadorowi Polski, Stanisławowi Patkowi, cesarz Japonii. SS-owiec zawołał pozostałych, pokazał im portret. Zasalutowali przed portretem, do mnie zwrócili się, zezwalając pozostać w mieszkaniu. Jednocześnie, częstując papierosami, z których nie skorzystałem, SS-owcy zasalutowali i wyszli. Podczas Powstania Warszawskiego Stanisław Patek przeżył tragiczne chwile związane z końcem nie tylko jego kolekcji, ale również z jego własnym losem. Wspomina również o nim Monika Żeromska. Pisała w swoich pamiętnikach, zacytuję znowu taki fragment: dziś cała Kanonia się pali. Ten widok nie chce się zmieścić w oczach, w mózgu. Wszystkie domy, gdzie mieszkał Gralewski, ksiądz, prałat Kępiński, kamienica Patka, wdzięcznie brzuchato wygięta, wszystkie w czarnych i czerwonych jęzorach dymu i ognia wywijających się z każdego okna, stojących sztywno do góry. Wszystko zapalone szafami. Taka śliczna była Kanonia. I w domu Patka palą się właśnie mamy rysunki, które on zbierał i włączał do swoich zbiorów. Mecenas Patek tuż przed śmiercią przeżył dosyć mrożące krew w żyłach chwilę, ponieważ tak naprawdę tuż przy wlocie Kanonii od strony Zamku Królewskiego tam atakowali Niemcy, a powstańcy bronili się na barykadzie, która prowadziła już prawie bezpośrednio do Rynku Starego Miasta. To były dosłownie ostatnie dni Starówki i ten szturm był bardzo intensywny. Odległość między obydwoma barykadami to jest jakieś 150 metrów może i proszę sobie wyobrazić, że dosłownie pośród tego pola bitwy leżał właśnie nasz dyplomata Stanisław Patek. Te okopy powstańców, jak pisał Witold Bagniewski, ciągnęły się od stóp domu, gdzie on mieszkał. Niestety nie mogli go początkowo przenieść w inne miejsce, ponieważ był tak mocny ostrzał. Później ci żołnierze AK i Armii Ludowej postanowili przenieść tego mecenasa Patka w bezpieczne miejsce. Przenieśli go ulicami Świętojańską, Zapieckiem, Podwalem, Kapitulną, Namiodową do piwnic Kościoła Kapucynów. I tam zakończył swoje życie. Część zbiorów Patka, jak wspominała Teresa Potulicka-Łatyńska, zawierające warstwiane graficzne w czasie powstania, ukryto w kamienicy Baryczków przy ulicy Krzywe Koło i te zbiory udało się na szczęście uratować. Też częściowo Wacław Borowy pisze o tym, jak próbowano uratować zbiory Patka podczas działań w ramach akcji pruszkowskiej. Niestety nie było za bardzo czego ratować, ponieważ tak naprawdę ta kamienica nie istniała. Widać ją zresztą na zdjęciach tuż powojennych z 1945-1946 roku. Zresztą jak wyglądało wyglądała Starówka, jak bardzo była zniszczona, to też mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach lotniczych, chociażby tych, które są w Zamku Królewskiego w Warszawie, ale również w różnego rodzaju wydawnictwach czy w internecie. Rzeczywiście Stare Miasto zostało całkowicie zniszczone, wypalone, wyburzone, także zostało tylko i wyłącznie kikuty domów. O tym, co się działo na Starym Mieście, warto też spojrzeć poprzez wspomnienia mieszkańców Starego Miasta. Na Starym Mieście rzeczywiście znajdowało się, pomimo takiej powszechnej opinii, że mieszkało dosyć patologiczne środowisko przed wojną, rzeczywiście było trochę takich mieszkańców, ale też był to swojego rodzaju taki, można powiedzieć, galimatias, dlatego że mieszkali tam również znane rody warszawskie, takie, które funkcjonowały tam od XVIII wieku. Mówiłem już o tym, że w wielu tych domach, ja czytając kwestionariusze rejestracyjne właśnie ze Starówki, znajdowałem tam mnóstwo ciekawych przedmiotów, w tym również portretów rodzinnych z kilku wieków wstecz. Oczywiście to wszystko przepadło i tak naprawdę ta puścizna, można powiedzieć, te dobra materialne zgromadzone na Starym Mieście przepadły już bezpowrotnie, zupełnie, w 100%, a to właśnie była ta najcenniejsza, najstarsza część Warszawy, jak Państwo wiedzą. Swoje spostrzeżenia na temat mieszkańców, którzy zostali wygnani po zdobyciu tej dzielnicy przez wojska niemieckie, pisała Janina Lasocka, która obserwując ludzi, którzy wychodzili, mówiła o tym, że mnóstwo rzeczy próbowali zabrać. Mieli pełne walizki, plecaki, oczywiście futra, które były wówczas niezwykle cenne. To dobro ich strasznie ciążyło. Podczas tej drogi do Pruszkowa stopniowo ludzie porzucali przedmioty, które ze sobą wynosili. Jak pisała sama, padają na bruk cenne futra, srebrne naczynia, obrazy i nikt się po nie nie schyla. Czy ważne są futra, srebra, obrazy? Ważne jest tylko życie, które trzeba ratować. I taki był los właśnie tych przedmiotów. Zabierano często rzeczy najcenniejsze, ale później niestety je porzucano w obliczu zagrożenia życia. Maria Czerniewiczowa z Żabińskich, która mieszkała na Kapucyńskiej, zapamiętała, jak Niemcy przyszli do niej 1 września. Kazali wszystkim ukrywającym się w piwnicach natychmiast wychodzić, nie pozwalając iść na górę po rzeczy. Tymczasem przy nas jeszcze Niemcy biegali po wszystkich piętrach i oblewali meble, pościeli ściany benzyną tak, że wkrótce cały dom spłonął w płomieniach. Co pokazuje właśnie, że jakby już po wygnaniu osób, oni znów oczywiście grabili i oblewali wszystko, co się tylko dało. Ranny powstaniec Andrzej Duma, który pozostał w oficynie domu przy ulicy Kińskiego 3, podczas pacyfikacji szpitala powstańczego przy ulicy Długiej 7, zaobserwował, że gdy ci żołnierze z brygad wschodnich, nazywał ich kryminalistami z brygady Dirlewangera, konwojowali ludność cywilną do Pruszkowa, właśnie ruiny Starego Miasta patrolowało wojsko, a grabieżą porzuconego mienia zajęli się żandarmi. Widział tych żołnierzy przy wejściu do kościoła kapucynów na Sanatorskiej. Żandarmi wynosili z piwnic świątyni walizki, które były tam zgromadzone. Tam rzeczywiście znajdowało się mnóstwo niezwykle cennych dóbr, ponieważ właśnie podziemia kościoła kapucynów na Sanatorskiej służyły ludności okolicznej za schron. W związku z czym ci wszyscy mieszkańcy okolic krakowskiego Przedmieścia, Starówki, ale też ulicy Koziej, tam szukali schronienia. Wypędzona do Pruszkowa ludność z kolei zostawiła w podziemiach świątyni i na ulicy ogromną podobno liczbę bagaży. Porzucony majątek padł oczywiście łupem żandarmów. Z kolei ranni powstańcy Danuta i Mieczysław Gałka, którzy uratowali się ze szpitala przy ulicy Podwale, widzieli, jak małe grupki Niemców penetrowały piwnice i zabierały ze sobą to wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Z kolei Stefan Szczyński był świadkiem egzekucji na ograbionej wczesnej ludności cywilnej. Jak wspomniał, tuż przed rozstrzelaniem jeden z SS-man polecił składać posiadane przez nas kosztowności do pudełka, które trzymał w ręku. Czyli tuż przed tą egzekucją zebrał wszystko to, co udało im się wynieść, także głównie biżuterię i monety. Z kolei John Damski, który organizował improwizowany szpital w oficynach Pałacu Brilla, spotkał pewnego dnia SS-mana z koszykiem władowanym pięknymi kryształami i porcelaną, które najwyraźniej ukradł. Niemiec w zaufaniu przekazał Damskiemu, że codziennie o 4 rano odwozimy z Jabłonny swoje przesyłki do Niemiec. Także codziennie o 4 rano oni załadowane walizki wysyłali do swoich rodzin, właśnie tych dóbr, które udało im się zrabować. Proszę Państwa, mam przed sobą pismo AS z 5 marca 1939 roku, które było to takie dosyć ekskluzywne pismo, można powiedzieć, w ówczesnych czasach, ilustrowane, mówiące o życiu salonowym, o elitach, o wspaniałych podróżach, ale też o kolekcjach. Są tutaj dwa artykuły. Jeden z tych artykułów opowiada o kolekcji, jest wywiadem ze słynnym psychografologiem Rafałem Shermanem. Był to kolekcjoner pochodzenia żydowskiego, który miał wspaniałe zbiory. Zresztą co ciekawe, w tej gazecie widzimy Shermana przy biurku, z tyłu za nim obrazy. Widzimy tutaj obrazy ze szkoły holenderskiej, XVII-wieczne, kilka różnego rodzaju scen rodzajowych czy portretów. Wszystko to jest dawne malarstwo. Widzimy jego jadalnię, dosłownie tak obwieszoną różnego rodzaju malarstwem, ale również też zastawionym rzemiosłem artystycznym, że dosłownie nie da się wetknąć palca między ramami. Miał wspaniałą kolekcję, to też na jednym zdjęciu widać pod tymi obrazami ze szkoły holenderskiej, wspaniałą kolekcję dzwonków od XVI wieku aż po XVIII. Dzwonków dla służby, to co ciekawe. Los jego jest dosyć tajemniczy. On po prostu we wrześniu miał opuścić swoje mieszkanie, ale zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Prawdopodobnie został w jakiś sposób może pochwycony i rozstrzelony, a cały ten zbiór niestety się rozpierzch. Natomiast uwagę przekuwa artykuł pod tytułem Wśród arcydzieł prywatnego muzeum. Ten artykuł, bogato bardzo ilustrowany, pokazuje właściciela cennych zbiorów na Nowym Świecie, inżynier Andrzej Boni, elegancki pan w garniturze, na tle swoich zbiorów, w salonie, ale też widzimy zbliżenia różnego rodzaju dzieł sztuki, które posiadał. Widzimy między innymi zreprodukowany obraz Adriana Bruwera, Chłopi w karczmie, ale też wspaniała kolekcja rysunków wybitnych mistrzów, wybitnych dzieł sztuki. Widzimy tutaj część zaledwie kolekcji jego rysunków. Ta kolekcja liczyła 217 egzemplarzy. Boni wymieniał, że wśród tych zbiorów znajdowały się nawet rysunki Leonarda da Vinci, Tintoretta, Francesco Albaniego, Domenichino, Salvatora Rosa, Jana van Goyena, Jana Livensa, Rubensa, François Boucher, Charlesa Lebruna, Bartolomeo Esteban Murillo, Angeliki Kaufman, Daniela Chodowieckiego i innych. No, najsłynniejszych tak naprawdę malarzy, począwszy od XVI aż do XVIII wieku. Wśród tej kolekcji znajdowała się również osobny zbiór 1000 czcionek liter drukowanych z okresu od XVI do XIX wieku. Kolekcja 200 sztychów różnych, czyli grafik starych szkół. Oprócz tego wspaniała biblioteka książek od XV do XVII wieku, jak on to wymienił, ale także kolekcja 600 autografów znanych osobistości, począwszy od XVII wieku. Do tej kolekcji, co ciekawe, właśnie na Nowym Świecie, podczas wychodzenia ze Starego Miasta trafiła Monika Żeromska. Chwilowo znalazła schronienie w domu Andrzeja Boniego, ale niestety już we wrześniu. Nowy Świat był bardzo intensywnie atakowany, szczególnie w kierunku od Powiśla, górę, ulicą Tamki. Samoloty, które atakowały uciekającą ludność cywilną, nurkowały tak naprawdę wąwozem tej ulicy Tamki i ostrzeliwały z broni pokładowej uciekającą ludność. Ludzie jak tylko mogli chronili się oczywiście w okolicznych domach. Ciekawe również jest wspomnienie Branickiego, który mówi o kamienicy swojej na Smolnej, kiedy ona już zaczyna się palić, jedzą ostatnie śniadanie i po tym śniadaniu właśnie obdarowuje tych zgromadzonych sąsiadów na tym śniadaniu srebrnymi łyżeczkami ze swojej kolekcji, a w tym momencie już kamienica ta płonie. Natomiast dom Boniego niestety również nie przetrwał tego bombardowania, tych zniszczeń, spłonął całkowicie i tam również niestety ta kolekcja 217 rysunków najwybitniejszych mistrzów malarskich z dawnych wieków. Co ciekawe, w tym artykule, od którego zacząłem, dziennikarz Marian Dienst-Dąbrowa pisze, cytuję: tak bogatej kolekcji nie zamierza pan Boni ukrywać w swych pięknych apartamentach w stolicy, lecz obiecał niżej podpisanemu użyczyć je w całości na wystawę w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Proszę państwa, to jest artykuł z marca. Nie wiem, kiedy planowano tę wystawę, ale podejrzewam, że gdyby pojechała do Krakowa, to być może zupełnie byłby inny los tej kolekcji. Być może by się właśnie zachowała. Być może nie zdążyłaby wrócić już do Warszawy. A rzeczywiście kolekcja wybitna. Takich rzeczy obecnie tak znakomitych artystów w zbiorach muzealnych próżno szukać. Wspaniała kolekcja, która niestety całkowicie przepadła. Kolekcje staromiejskie przestały istnieć w 100%. To akurat wiemy na pewno, wystarczy spojrzeć na zdjęcia lotnicze. Mówią też o tym relacje. Kolekcje, które rzeczywiście zawierały wyjątkowe przedmioty. Ja żegnam się z państwem na dzisiaj. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku opowiemy z kolei o tym, co działo się na Pradze i o stratach artystów, plastyków. Stratach wyjątkowych, bo związanych również z dziełami sztuki, które po prostu nie zdążyły powstać, które nie powstały.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.